Słowo na dziś z Ewangelii, czasownik orcheomai, tańczyć. Rzadko ten czasownik pojawia się w Nowym Testamencie. Moglibyśmy powiedzieć, że nie ma za dużo tańca. Pojawia się dwa razy właśnie w tym kontekście, jak w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy to dzieci narzekają, że grały, a inne nie tańczyły. Również dwa razy pojawia się tam, gdzie jest mowa o tańcu córki Herodiady na urodzinach Heroda, gdzie wiemy, że skończyło się to ścięciem Jana Chrzciciela. Więc wydawać by się mogło, że kiedy mowa o tańcu, to raczej w takim negatywnym kontekście. Ale pojawia się jeden raz taniec w bardzo radosnej atmosferze. Wtedy, kiedy wraca syn marnotrawny, ojciec go przyjmuje do domu i urządza dla niego ucztę. I kiedy przychodzi starszy jego brat na tę ucztę, to wtedy słyszy symfoniaska i choron, muzykę i tańce. Oczywiście wiemy, że jemu się nie spodobały te tańce, więc też można powiedzieć, że tu również w jakimś sensie pojawia się negatywny kontekst, że ten starszy brat wcale nie był uradowany z tańców na cześć młodszego. Ale na szczęście Stary Testament znacznie częściej nam mówi o tańcu w bardzo pozytywnym znaczeniu. Taniec w Starym Testamencie często jest wyrazem radości z powodu odniesionego przez Pana Boga zwycięstwa. Kiedy wracają z jakiejś tam walki po wygranej bitwie, to wtedy witają ich tańcem. Król Dawid tańczył przed Panem, tańczył przed Arką Przymierza. Miriam w Księdze Wyjścia zatańczyła po przejściu przez Morze Czerwone, kiedy zaśpiewano pieśń zwycięstwa. Psalm 149 i 150 mówi o tym, żeby chwalić Pana Boga śpiewem, muzyką i tańcem. Kohelet będzie mówił, że jest czas płaczu i czas śmiechu, czas żałoby i czas radosnego tańca. Aczkolwiek też pojawi się taniec w kontekście negatywnym, chociażby wtedy, kiedy Izraelici zgrzeszyli kultem złotego cielca, bo wobec tego złotego cielca zaczęli tańczyć. Więc jak widać, taniec nie jest absolutnie jednoznaczny w Biblii. Są takie tańce, które nie służą niczemu dobremu. Są takie tańce, które są wyrazem wielkiej radości, może nawet modlitwy, spotkania z Panem. Ale w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii chyba najważniejsze jest to, że ona pokazuje, może nam pokazać taniec jako takie przeciwstawienie pewnego stylu życia. Że ta dzisiejsza Ewangelia nam mówi o takim stylu biadolenia, narzekania. Takiego życia, które zawsze jest niezadowolone. Tak jest niedobrze, tak w drugą stronę też nie do końca, że zawsze mi coś będzie nie pasowało, że zawsze pomarudzę i pobiadolę i ponarzekam. I myślę, że bardzo często opanowuje nas takie malkontenctwo, że nie sposób nas zadowolić, że tyle w nas jakiegoś takiego czarnowictwa, tyle w nas dostrzegania tego, co złe i trudne, powodów do tego, żeby jednak stwierdzić, że jest źle. Symbolem tego jest klasyczna rozmowa dwóch Polaków. Co u ciebie słychać, stara bida, a u ciebie jeszcze starsza. Przeciwieństwem tego jest to życie pełne tańca, spontaniczności, radości, pasji, intensywności. Takiego życia, które umie się cieszyć, które umie smakować, które umie dostrzec powody do radości, nawet najmniejsze. Więc, drodzy, to jest pierwsze przesłanie na dzisiejszy dzień. Dzisiaj nie biadolimy, nie narzekamy. Nawet jak ci się wydarzy coś złego, coś trudnego i już będziesz miał na końcu języka chęć pobiadolenia, to zatańcz. I nie daj owładnąć się takim duchem malkontenctwa i biadolenia. Ale jest jeszcze coś może ważniejszego z tańcem. Choć Biblia nigdy wprost nie mówi o tym, żeby Bóg tańczył, to jest coś niesamowitego w chrześcijańskiej tradycji, że taniec jest obecny tam, gdzie mowa o Bogu. Wielki krytyk chrześcijaństwa, Friedrich Nietzsche, w swoim dziele Takorzycze Zaratustra powiedział, że mógłby uwierzyć tylko w takiego Boga, który by tańczyć potrafił. Nie był w stanie chyba nawet przypuszczać, że tradycja chrześcijańska od samej starożytności o Bogu, który jest Trójcą, myślała właśnie w taki sposób, że to Bóg, który potrafi tańczyć. Na ikonie Rublowa tych trzech aniołów jest przedstawionych w takim kręgu. Tak jakby jedna osoba drugiej ustępowała miejsca. Jak byłby tam ruch, jeden anioł jest pochylony w kierunku drugiego. I zawsze interpretacja tej ikony wskazywała na to, że te osoby są w takim tańcu po okręgu, że tam jest taka nieustanna wymiana życia, że tam jest ta komunikacja miłości między tymi osobami, że jakby tak puścić w obrót te trzy osoby, to w pewnym momencie trochę by już nie było widać, która jest którą, że jedność przenikająna troistością, troistość, która jest jednością. Dlatego też od starożytności wewnętrzne życie Trójcy Świętej, ta tajemnica dopełniania się i współprzenikania osób boskich była nazywana w świecie greckim słowem perichoresis, gdzie słowo peri znaczy wokół, a choreo znaczy tańczyć. Wewnętrzne życie Trójcy Świętej było określone tańcem wokół. Naprawdę wierzymy w Boga, który potrafi tańczyć. I tutaj, przy tym ołtarzu, możemy zostać zaproszeni do tego tańca. Tam na tej ikonie Rublowa, ona jest tak namalowana, że od strony obserwatora, tego, który kontempluje ikonę, jest puste miejsce przy stole, przy którym jest Trójca. I Duch Święty wyciągniętą dłonią zaprasza nas i mówi: chodź, tu jest miejsce dla Ciebie. Tu możesz razem z nami zatańczyć. Wejdź w ten krwioobieg życia, wejdź w tą wymianę miłości. Tam, gdzie przenika się niebo i ziemia, łaska z naturą, boskość z człowieczeństwem, życie ziemskie z wiecznym. Wieczność nie jest cmentarnym spokojem, mimo tego, że nieustannie się o to modlimy. Nieustannie będziemy zmarłym życzyć wiecznego odpoczynku. A jednak jakoś bliższy mi jest święty Augustyn, który powie, że trzeba się szybko nauczyć śpiewać i tańczyć, bo aniołowie nie będą mieli z nami co robić w niebie. Wieczność to sposób opisu intensywności życia, jakości życia, nie tylko jego długości. Więc może to jest dzisiaj najważniejszym zaproszeniem w tym jednym słówku. Orcheomai, tańczyć. Nasz Bóg tańczy. Więc zgódźmy się zatańczyć razem z Nim w wymianie życia i miłości. Amen.